Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W ostatnim tegorocznym magazynie witają Państwa
ksiądz Józef Polak
i Beata Zajączkowska.
Rozpoczniemy relacją z nieszporów dziękczynnych w Watykanie.
Powrócimy również do podsumowania ważniejszych wydarzeń minionego roku.
Zapraszamy.
Uroczyste Te Deum zabrzmiało wieczorem w Bazylice Watykańskiej. Jan Paweł II przewodniczył liturgii pierwszych nieszporów uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W homilii wyraził wdzięczność Bogu za wszelkie dary, którymi obdarzył Kościół w 2004 roku.
W tym roku Eucharystii chcemy Ci szczególnie gorąco podziękować za dar Twego ciała i krwi w sakramencie ołtarza. Wysławiamy Cię i dziękujemy Tobie, Duchu Święty Ożywicielu, gdyż uświadamiasz nam nasze przybranie za synów i uczysz nas zwracać się do Boga, nazywając Go Ojcem.
Papież pozdrowił zgromadzonych wokół niego wiernych diecezji rzymskiej wraz z burmistrzem Wiecznego Miasta i władzami regionu.
Wspólnie dziękujmy Bogu za przejawy dobroci i miłosierdzia, którymi w tych miesiącach obdarzył nasze miasto. Niech sam wieńczy każdy trud apostolski i każdą dobrą inicjatywę. Ocal swój lud, o Panie. Prosimy Cię o to tego wieczoru za pośrednictwem Maryi, odprawiając pierwsze nieszpory uroczystości Bożej Rodzicielki. Święta Matko Zbawiciela, towarzysz naszemu przejściu w nowy rok. Uproś dla Rzymu i dla całego świata dar pokoju.
O północy Jan Paweł II w swojej prywatnej kaplicy będzie sprawował mszę za ofiary tsunami w Azji w intencji ich rodzin i wszystkich, którzy odczuli skutki tego kataklizmu. Poinformował o tym rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls, dodając, że papież będzie się również modlił w intencji wszystkich niosących pomoc. W pierwszy dzień Nowego Roku Ojciec Święty będzie sprawował w Bazylice Watykańskiej mszę o godzinie 10, po czym odmówi z pielgrzymami południową modlitwę Anioł Pański.
A teraz już powróćmy do trzeciej i ostatniej części podsumowania ważniejszych wydarzeń minionego roku. Przygotował je ojciec Stanisław Tasiemski.
14 i 15 sierpnia Jan Paweł II odbył swą 104. zagraniczną podróż apostolską. W związku z obchodami 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny odwiedził sanktuarium w Lourdes. Był tam także przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Michalik.
Ta pielgrzymka jest bardzo wymownym i świadectwem, i przesłaniem, że każde życie jest służbą, może być służbą. Każde życie, nawet człowieka o słabych fizycznych siłach, może być ważne i może być świadectwem.
26 sierpnia.
Jan Paweł II przyjął rezygnację z pasterskiego zarządzania diecezją warszawsko-praską złożoną ze względu na wiek przez biskupa Kazimierza Romaniuka. Nowym ordynariuszem warszawsko-praskim papież mianował dotychczasowego biskupa polowego Sławoja Leszka Głudzia z zachowaniem nadanego mu personalnie tytułu arcybiskupa.
Jest jedno pojęcie wspólne i dla wojska, i dla diecezji cywilnej, mianowicie służba. Służba kościołowi, służba wiernym, czy to w mundurach, czy wiernym cywilom, jak mówimy.
28 sierpnia delegacja watykańska przekazała prawosławnemu patriarsze Moskwy, Aleksemu II, ikonę Matki Bożej Kazańskiej.
Patriarcha Aleksy II wyraził nadzieję, że przekazanie ikony będzie pierwszym krokiem do odbudowania braterskich relacji między Watykanem i Patriarchatem Moskiewskim. Fakt zaproszenia na uroczystości arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza świadczy o pewnym otwarciu się strony prawosławnej, która od 5 lat pozostawała głucha na prośby arcybiskupa Kondrusiewicza o spotkanie z patriarchem Aleksym II. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W związku z powrotem ikony Matki Bożej Kazańskiej do ojczyzny Jan Paweł II wystosował list do patriarchy Moskwy i Wszechrusi Aleksego II. Stwierdził w nim, że ten czcigodny wizerunek jest symbolem jedności uczniów jedynego Syna Bożego. Matka Boża w ikonie kazańskiej gromadziła wokół siebie zarówno wyznawców prawosławia, jak i katolicyzmu, którzy żarliwie modlili się za Kościół oraz naród, którym opiekowała się od wieków. Biskup Rzymu modlił się przed tą świętą ikoną, prosząc, aby nadszedł dzień, kiedy wszyscy będziemy zjednoczeni. Wówczas będziemy mogli jednym głosem i w widzialnej komunii przepowiadać światu zbawienie naszego jedynego Pana oraz Jego zwycięstwo nad mocami zła i bezbożności, które usiłują zniszczyć naszą wiarę i świadectwo jedności. Czytamy w papieskim liście.
5 września Jan Paweł II odbył swą 145. podróż apostolską na terenie Włoch. W Loreto beatyfikował troje członków akcji katolickiej.
Beatyfikacyjna liturgia w Loreto stanowiła zwieńczenie 5-dniowego Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej, pierwszego po Soborze Watykańskim II. Zwracając się do jego uczestników, papież powierzył im w rozważaniu na Anioł Pański potrójne zadanie.
Pierwszym zadaniem jest kontemplacja, drugim – komunia. Bądźcie zaczynem dialogu ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Trzecim zadaniem jest misja. Jako świeccy wnieście zaczyn Ewangelii do domów i szkół, w miejsca pracy i odpoczynku.
Ósmego października.
Mane nobiscum domine, zostań z nami, Panie. Słowa uczniów z Emau stanowią tytuł opublikowanego dziś listu apostolskiego Jana Pawła II na rozpoczynający się rok Eucharystii.
List apostolski, można powiedzieć, że ma w jakiś sposób charakter wykonawczy, pastoralny.
Ksiądz prałat Sławomir Nasiarowski z sekretariatu stanu.
Ojciec Święty podkreśla, że liczy też na osobistą troskę pasterzy kościołów lokalnych. Nie narzuca jakiegoś konkretnego programu ze swojej strony, niemniej jednak daje szereg wskazań, które zapewne zostaną w ciągu tego roku Eucharystii rozwinięte. Zwraca więc uwagę na rolę pasterzy poszczególnych diecezji, którzy ze swojej inicjatywy mogą podjąć różnorodne działania zmierzające do podkreślenia znaczenia Eucharystii w życiu duszpasterskim. Liczy też na wypracowanie przez Kongregację do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, że ta właśnie kongregacja poda konkretne, pożyteczne sugestie i propozycje, które zostaną później zastosowane.
16 października.
Jan Paweł II mianował biskupem polowym w Polsce księdza pułkownika Tadeusza Płoskiego.
Nominację przyjmuję jako też rozkaz serca. Przyjmuję z wielkim i drżeniem, ale z wielką też zadumą, że dokonuje się ta proklamacja w dniu 26. rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego.
17 października w kościele rozpoczął się rok Eucharystii.
Uroczystej liturgii inauguracyjnej w Bazylice Watykańskiej przewodniczył po południu Jan Paweł II. Pod koniec liturgii nastąpiło telewizyjne połączenie satelitarne z Guadalajarą w Meksyku, gdzie na stadionie Jalisco trwała uroczysta Stacja Orbis, konkludująca 48. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Przewodniczył jej papieski wysłannik kardynał Józef Tomko. Uczestnicy obu celebracji wysłuchali papieskiego orędzia kończącego kongres i jednocześnie inaugurującego w kościele rok Eucharystii.
Jan Paweł II podkreślił symbolikę satelitarnego połączenia wokół Eucharystii, które wyobraża spotkanie różnych kontynentów i kultur wokół Jezusa Chrystusa. Eucharystia jest tajemnicą światła dla człowieka bezradnego wobec różnych problemów współczesnego świata. Należą do nich przemoc, terroryzm i wojna. Eucharystia, dzielenie się chlebem i winem uobecniającym zmartwychwstałego Pana, wyraża odwieczną miłość Boga do człowieka oraz zachęca do głoszenia tego misterium wszystkim ludziom.
Eucharystia to także tajemnica życia. Należy ją głosić wobec współczesnej kultury, tak często nacechowanej piętnem śmierci, zagrażającej życiu na każdym etapie jego istnienia. Kultura śmierci to także obojętność wobec groźby głodu i niedorozwoju społecznego, a także wobec badań naukowych służących egoizmowi silniejszych. Powinniśmy się czuć przynaglani, stwierdził papież, przez potrzeby tak wielu naszych braci. Nie zapominając o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, nie możemy jednak zamykać serc przed ich wołaniem o pomoc.
25 października.
W Watykanie zaprezentowano Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. 500-stronnicowe dzieło zostało opracowane z inicjatywy papieskiej Rady Justitia et Pax. Zawiera ono systematyczny wykład katolickiej nauki społecznej, do tej pory rozproszony w różnego typu dokumentach i wypowiedziach doktrynalnych papieży. Dokument skierowany jest zasadniczo do wspólnoty wierzących, jednak nie brakuje tam akcentów ekumenicznych i międzyreligijnych.
Od 10 do 13 listopada odbyło się w Watykanie pierwsze sympozjum biskupów afrykańskich i europejskich. Jan Paweł II w czasie spotkania z hierarchami zapowiedział zwołanie drugiego zgromadzenia specjalnego synodu biskupów dla Afryki.
Powierzam ten projekt waszej modlitwie. Wszystkich też zachęcam gorąco, by dla umiłowanej ziemi afrykańskiej prosili Boga o drogocenny dar jedności i pokoju.
Jan Paweł II nawiązał do tematyki kończącego się dziś sympozjum. Podkreślił, że sakramentalne braterstwo biskupów winno się wyrażać stałą współpracą i wymianą darów między pasterzami kościołów lokalnych.
W sympozjum biskupów Afryki i Europy uczestniczył biskup Wiktor Skworc.
To było spotkanie historyczne i w kuluarach mówiło się o tym, że trzeba następne tego typu spotkania urządzać nie tylko pasterzy kościoła, ale kapłanów, a także wiernych świeckich. Myślę, że to spotkanie będzie dobrym impulsem do jeszcze bardziej intensywnej współpracy między kościołami Afryki i kościołami Europy.
23 listopada.
Jan Paweł II otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dziękując toruńskim gościom za przyznane wyróżnienie, Jan Paweł II przypomniał swoje spotkanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ze światem polskiej nauki w czerwcu 1999 roku. Papież mówił wówczas o potrzebie przezwyciężenia oświeceniowego poglądu, który przeciwstawiał prawdę osiąganą na drodze rozumu prawdzie poznawanej przez wiarę.
Dziś coraz bardziej rozumiemy, że chodzi o tę samą prawdę i trzeba, aby ludzie, dochodząc do niej na drogach im właściwych, nie szli samotnie.
27 listopada Jan Paweł II przekazał prawosławnemu patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi I relikwie świętych Grzegorza z Nazianzu i Jana Chryzostoma.
Przekazanie relikwii to akt o wielkim kościelnym znaczeniu, wyraża łączność między chrześcijańskim wschodem i zachodem. Nie negując tragicznych wydarzeń przeszłości, ma być w trzecim tysiącleciu budującym przykładem i zachętą do wspólnej modlitwy katolików i prawosławnych o pełną jedność.
Przed wręczeniem relikwiarza arcybiskup Leonardo Sandri z sekretariatu stanu odczytał list papieża do patriarchy.
Nella traslazione di così sante relikwie.
W przeniesieniu tak świętych relikwii dostrzegamy błogosławioną okazję do oczyszczenia naszych zranionych pamięci, do umocnienia naszej drogi pojednania, do potwierdzenia, że wiara naszych świętych doktorów jest wiarą Kościoła Wschodu i Zachodu. Jest to chwila sposobna, by złączyć z ich wstawiennictwem naszą modlitwę. Niech Pan przyspieszy godzinę, gdy będziemy mogli razem w sprawowaniu świętej Eucharystii przeżywać pełną komunię. Przyczynimy się w ten sposób skuteczniej, by świat uwierzył, że Jezus Chrystus jest Panem.
Ósmego grudnia Jan Paweł II uczcił 150. rocznicę ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi.
Jan Paweł II odnowił zawierzenie całego Kościoła Maryi Niepokalanej, wybranej przez Boga na orędowniczkę i wzór świętości.
Prowadź Twe dzieci w pielgrzymce wiary, pobudzając ich coraz większe posłuszeństwo i wierność Słowu Bożemu. Towarzysz każdemu chrześcijaninowi na drodze nawrócenia i świętości, w walce z grzechem i w poszukiwaniu prawdziwego piękna, które zawsze stanowi ślad i odbicie piękna Bożego. Uproś także wszystkim ludom pokój i zbawienie.
Osiemnastego grudnia ksiądz Kazimierz Górda został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej.
Przez ostatnie 7 lat byłem rektorem seminarium duchownego w Kielcach. Wcześniej, będąc profesorem, byłem przez 2 lata proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Józefa opiekuna rodzin w Zagnańsku koło Kielc. Jednocześnie, będąc profesorem seminarium, wykładowcą patrologii, a rozpoczynałem pracę w seminarium od wykładów z patrologii języka łacińskiego i byłem ojcem duchownym. Cieszę się z tego, co dzisiaj mnie spotkało. Zawołanie biskupie już jest wiadome, to będą słowa: Jerzy, ufam Tobie.
20 grudnia w obecności papieża promulgowano dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 9 z nich dotyczyło Polski bądź Polaków.
3 dekrety mówią o cudach przypisywanych wstawiennictwu błogosławionych, którzy zapewne już w bliskim czasie zostaną kanonizowani. 2 z nich to księża związani ze Lwowem. Błogosławiony Józef Bilczewski, zmarły w roku 1923, był arcybiskupem tego miasta.
Błogosławiony Zygmunt Gorazdowski, zmarły w roku 1920, założył zgromadzenie Józefitek.
3 z dekretów o cudach dotyczy błogosławionego Kajetana Catanozo, włoskiego księdza zmarłego przed 40 laty. Dalsze dekrety mówią o cudach przypisywanych wstawiennictwu 8 kandydatów do beatyfikacji. Wśród nich jest zmarły w roku 1912 ksiądz Bronisław Markiewicz. Ten kapłan diecezji przemyskiej wstąpił najpierw do powstającego wówczas Zgromadzenia Salezjanów. Następnie założył zakład wychowawczy dla ubogiej młodzieży w miejscu piastowym, dając początek księżom Michalitom i siostrom Michalitkom.
Wśród sług bożych, których dotyczą promulgowane dziś dekrety o cudach, jest też niemiecki kardynał Clemens von Galen, zmarły w roku 1946. Jako biskup Münster przed wojną i w czasie wojny otwarcie krytykował rasizm, eutanazję i inne błędy hitleryzmu. Znaną postacią jest również zamordowany w roku 1916 na Saharze sługa boży Karol de Foucault, czyli brat Karol od Jezusa. Z doświadczenia tego francuskiego kapłana, żyjącego w ubóstwie i braterstwie z ubogimi różnych religii, wyrosły zgromadzenia małych braci i małych sióstr. Ponadto są jeszcze w tej grupie włoski ksiądz oraz 4 zakonnice: Portugalka, Włoszka, Hiszpanka i urodzona w Niemczech Amerykanka.
Kolejny dekret Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych mówi o męczeńskiej śmierci zmarłego w roku 1964 księdza Władysława Findysza z diecezji przemyskiej.
Dalsze promulgowane dziś dekrety stwierdzają heroiczność cnót 10 sług bożych. Również wśród nich są Polacy. Jeden z nich to zmarły w roku 1931 ksiądz Ignacy Kłopotowski.
Zmarły w roku 1975 sługa Boży Michał Sopoćko był kapłanem archidiecezji wileńskiej, mówi ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, postulator procesu.
Pełniąc funkcję spowiednika Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, ksiądz Michał Sopoćko spotyka świętą Faustynę Kowalską i zostaje jej kierownikiem duchowym.
Założycielką zgromadzenia zakonnego była też zmarła w roku 1887 sługa Boża Maria Kolumba Białecka.
Siostra Julia Stanisława Bakalarz, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Świętego Dominika. Powołanie, jakie odkryła, to było powołanie do życia eucharystycznego.
Sługa Boża Maria Merkert zmarła w roku 1872, była współzałożycielką Elżbietanek.
W tym roku minęło 100 lat od śmierci siostry Marty Wieckiej, mówi siostra Krystyna Jarosz, przełożona prowincji krakowskiej Szarytek.
Oddała życie za drugiego człowieka, którego zastąpiła przy dezynfekcji pomieszczenia po osobie chorej na tyfus.
Pozostałe ogłoszone dziś dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczą heroiczności cnót pochodzącego z Łotwy biskupa Bolesława Slonskasa, 2 włoskich księży diecezjalnych oraz 2 zakonników, Niemca i Hiszpana.
W sylwestrowym programie wieczornym z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę, życząc wielu łask Bożych w nowym roku. Laudetur Jezus Chrystus.